Ze mną
dr Grzegorz Diemienty, Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
Tak powiedziałabym, groźnie trochę brzmi Instytut Bezpieczeństwa.
Groźnie, nie groźnie. Raczej bym powiedział, czy bardziej pod kątem bezpieczeństwa. No bo definicja bezpieczeństwa mówi, że czy co to jest bezpieczeństwo? Stan wolny od zagrożeń. Jeżeli nie czujemy zagrożeń, no to bezpieczeństwo jest.
No właśnie. A czym się zajmujecie dokładnie na tym kierunku?
Na kierunku zajmujemy się szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa. Mamy różne obszary zainteresowania poprzez to ochronę ludności, czyli tę praktyczną przekierowanie na te nasze systemy ochrony ludności, czyli to, co... Jak bym powiedział, na pierwszej linii frontu się odbywa w związku z ochroną ludności, ale też dużo pracujemy nad właśnie bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem takim typowo teoretycznym, czyli teoria bezpieczeństwa, gdzie staramy się pogłębiać te różne aspekty filozoficzne, socjologiczne, społeczne, bo nauki o bezpieczeństwie są naukami interdyscyplinarnymi, czyli staramy się czerpać z różnych nauk różne rzeczy, tak żeby człowiek był w centrum tej nauki i żeby te różne efekty przyjęły się w tej kwestii właśnie, że troszkę tej teorii, trochę tej praktyki i z różnych dziedzin właśnie staramy się czerpać to, żeby ten człowiek czuł się bezpiecznie po prostu.
To nie jest nowy kierunek na Uniwersytecie Pomorskim.
Nie. W tym roku w sumie fajny moment się zbiegł, bo w tym roku obchodzimy 15-lecie u nas na Uniwersytecie Pomorskim, bo w 2008 roku pierwsi studenci rozpoczęli studiować na naszym kierunku. Także 15 lat okrągła rocznica. Co ciekawe, w sumie nauki o bezpieczeństwie w ogóle są dosyć świeżą, jeśli chodzi, patrząc w perspektywie nauki, świeżą nauką, bo...
Dziedziną, tak.
No bo generalnie w 2012-2013 roku staliśmy się samodzielną częścią dziedziny nauki, bo wcześniej to były nauki obronności, a teraz są nauki obronności i wojskowości i nauki o bezpieczeństwie.
Czyli to są dwie różne działki, kolokwialnie mówiąc, choć spójne.
Tak, spójne, ale w szczegółach się różnią, jak w wielkości większości rzeczy.
No tak. No i zmierzamy teraz do celu naszego spotkania, bo udało wam się pozyskać 3 miliony złotych na duży projekt. To już pan zdradził przed wejściem na antenę.
Tak, no jest to olbrzymi nasz sukces. Walczyliśmy o niego bardzo długo. W naszym uniwersytecie tworzy się interdyscyplinarne centrum monitoringu zagrożeń ludności i infrastruktury krytycznej. Jest to bardzo ambitny projekt na skalę światową. Jest to taka druga inicjatywa. W Europie będziemy też drudzy, bo takie podobne centrum ma miejsce w Norwegii.
Niemniej... I tam je pan podglądał.
Tak, tam je podglądałem osobiście, co mnie natchnęło w dużej mierze, żeby tym się tutaj zająć razem z moim szefem, razem właśnie próbowaliśmy od 2018 roku to zrealizować. I w tym roku w sumie już jesteśmy na etapie takim finalnym, że już te prace adaptacyjne.
Ale 5 lat wam zajęło rzeczywiście to wszystko?
Bym powiedział, że koncepcja sama w sobie dosyć szybko powstała, bo pomysłów mieliśmy dużo. Bardziej chodziło o to, czy to się da zrealizować na naszych polskich warunkach.
No czyli ośrodki przede wszystkim.
Ośrodki to jest jedna rzecz, dwa też pewne proceduralne rzeczy. Też trzeba, bo to centrum ma też na zasadzie, że tworzymy, nie to, że kopiujemy coś, tylko tworzymy swoją własną platformę do właśnie badania bezpieczeństwa. To jest w ogóle bardzo duży projekt. Zlecamy to firmie i my sami tworzymy pewną strukturę, o której mam nadzieję już w najbliższym czasie będziemy mogli się pochwalić. No i tu dużej pracy było, wbrew pozorom. Znaleźć odpowiedniego producenta, znaleźć odpowiednie osoby, które by nas też wsparły trochę merytorycznie, no bo my też to, co chcieliśmy, to może się okazać, że to niekoniecznie jest do zrobienia, prawda? Także troszkę było z tym walki, ale największym problemem były właśnie środki, ale się udało.
A skąd środki pozyskaliście?
Środki są generalnie ministerialne.
No i właśnie, już za chwilę, czyli środa, czwartek i piątek konferencja.
Tak, zgadza się. Konferencja naukowa, bo w związku z tym, że już to centrum istnieje, bo prace budowlane, prace adaptacyjne rozpoczęły się już w zeszłym roku i w związku z tym, że fizycznie to centrum już działa.
No dobra, ale to ja muszę zrozumieć jedną rzecz. Fizycznie centrum działa, czyli macie miejsce i przestrzeń, tak. Czy to wszystko są działania online'owe? Jak to wygląda w ogóle?
Oczywiście, już mówię. Generalnie to jest też zespół pracowni. Miejsce to jest w naszej Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego. Tam, gdzie kiedyś, w 2012 roku też był bardzo duży projekt. Tam się znajdowało Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Też był taki olbrzymi projekt finansowany przez Unię Europejską, gdzie razem z wojewódzkim z sztabem kryzysowym i tutaj powiatowymi tworzyliśmy takie innowacyjne na skalę Polski Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego. No i to w sumie stworzyło nam podwaliny pod to centrum i nasze interdyscyplinarne. I tam, gdzie to Edukacyjne Centrum miało miejsce, ono zostało mocno zmodernizowane. Ono dalej istnieje, ale już w mniejszej części. I w tym miejscu właśnie tworzy się Interdyscyplinarne Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej.
Ja to sobie wyobrażam, że macie taką salę, gdzie jest dużo monitorów.
Tak, oczywiście. Monitory, symulatory no już to są na tyle nowoczesne, że one się opierają o technologię VR-owską.
No tak.
Możemy symulować, stworzyć sobie na przykład mapę miasta Słupski, możemy modelować to w różne rodzaje, zalewać, topić, podpalać.
Że nie są zabawę tam macie, chciałam powiedzieć.
No generalnie bawimy się, czujemy chaos i zniszczenie i potem staramy się to ratować. No nasi studenci, mam nadzieję, że od przyszłego roku będą już bardzo mocno w to zaangażowani. To ma być też forma pewnej zabawy. No oczywiście w ramach tego, żeby ta zabawa miała też taki efekt
edukacyjny,
ale tak. Prawda jest taka, że jak byłem na szkoleniu akurat z tego systemu, który...
Przepraszam, muszę powiedzieć, siejemy chaos i zniszczenie. Bardzo ładnie.
Nie, no to tak można powiedzieć. No, tak się bawimy na bezpieczeństwie, tak? Chaos i zniszczenie.
Okay.
Ale jeśli chodzi właśnie o to, to po szkoleniu, jak byłem na szkoleniu właśnie z tego symulatora, to przyznam szczerze, że człowiek, jeżeli sobie to chociaż troszkę do głowy uzmysłowi, że to na przykład mogą być ludzie, to człowiek wychodzi spocony. Ja ćwiczyłem razem z zawodowymi strażakami, z żołnierzami. To szkolenie miało miejsce w Czechach. Z całego świata akurat, to szczerze mówiąc, wychodziliśmy spoceni. Po 5 godzinach, czy po 4 tego symulatora, to chodziło o tempo, o dynamikę, że to już nie jest tak jak kiedyś, że gra komputerowa, bo na mapach robimy wszystko i tam spróbujemy sobie tam jakąś siłą wyobrazić, że powiedzmy w skrzyni nam zapora pękła i staramy się uratować ludzi. No oczywiście to miało jakiś duży efekt edukacyjny, bo procedury ćwiczyliśmy, ale tutaj dochodzi też ten efekt stresu, bo mamy też właśnie podgrywkę, że komputer nam symuluje odgłosy ludzi, komunikacja, że to trzeba nawiązywać radiową, ci proszą to, tamci to. No generalnie jest dosyć duże zamieszanie, ale to ma odzwierciedlić, przygotować przyszłych operatorów bezpieczeństwa, tak można byłoby nazwać, do pracy też w stresie. To też właśnie ma na celu też nasze centrum, że my mamy też w tym centrum taki moduł eksperymentu taktycznego, czyli po prostu w symulowanych warunkach kontrolowanych staramy się maksymalnie zwirtualizować i urzeczywistnić tę sytuację, która może się wydarzyć. Od właśnie tej konferencji właśnie. Ta konferencja naukowa właśnie ma na celu diagnozę tych zmian klimatycznych właśnie w obszarze nie tylko bezpieczeństwa, ale też gospodarki, bezpieczeństwa powszechnego. Bardzo szeroko idziemy, a doskonale wiemy, że te zmiany klimatu, one już się dzieją. To nie jest sytuacja,
jest coś,
która...
co nas dotknie za 30 lat.
To już się dzieje. No mamy teraz dużo deszczu, bo w sumie lat to było bardzo, ale mieliśmy gradobicia, gdzie ja osobiście nie pamiętam takich sytuacji.
Ale niektórzy mówią, że to El Niño.
No El Niño, La Nina też, tak? Także mamy różnego rodzaju fronty, które... No te zmiany klimatu nam dadzą mocno popalić i my musimy już być w stanie przygotować, musimy przygotować te struktury, być my sami przygotowani, bo to też ma na celu edukacyjny, że nie tylko studenci będą mogli z tego centrum korzystać, ale też mieszkańcy i różnego rodzaju instytucje. Będzie prowadzona strona internetowa, zawsze można do nas przyjść, popatrzeć, pobawić się tymi symulatorami, no bo to nie jest dla studentów tylko, albo tylko dla nas wykładowców czy naukowców, żebyśmy siedzieli i robili sobie tam swoje analizy, do których dotrze nam promil. Chodzi o to, żeby ludzie mogli sobie poczytać, dojść do tej samoświadomości, co należy robić, no bo oczywiście mówi się, że wszystkie samochody spalinowe odpowiadają za tam 2-3% gazów cieplarnianych, no ale w przeciągu 10 lat to już jest 30%, tak? Można starać się pewne rzeczy zmieniać, niwelować. Niemniej jednak no te zmiany klimatu, one już są. One są, mamy wszystkie trąby powietrzne w Polsce. Kiedyś to była rzadkość. No. Kiedyś bardzo fajny artykuł czytałem, że powodzie w Polsce, no to były tylko opadowe, roztopowe. Tak? No to teraz mamy...
Właściwie regularnie.
Regularnie, a raz, że na południu Europy mamy powodzie błyskawiczne. U nas też one się już pojawiają, powodzie błyskawiczne. Czyli w przeciągu tam 2-3 godzin spada tyle deszczu, co w miesiąc.
No tak.
Żadna instalacja retencyjna, kanalizacyjna nie jest w stanie odebrać takiej masy wody. No i to są
właśnie mamy jeszcze
nasze
betonozę, którą dokładamy sami sobie, robimy tę krzywdę bardzo często.
Zgadza się.
Więc tutaj ratowanie to już nie tylko z powodu deszczów nawalnych, tak, ale jeszcze betonozy, która jest wszechobecna. I oczywiście, o ile w naszym regionie ogrody deszczowe, te rabaty deszczowe, one dają radę, jak się okazało, po tych sierpniowych ulewach, one udźwignęły temat i rzeczywiście to, że ich powstaje coraz więcej, to cieszmy się, trzymajmy za to kciuki. Miasto też widzę, że się stara i tych zbiorników retencyjnych powstaje coraz więcej. I też jakby technologia się zmienia, tak, więc tu jest nadzieja na to, że one rzeczywiście trochę pomogą i odciążą, ale to tak jak pan mówi, one nie są w stanie zebrać wszystkiego i rozsączyć wszystkiego.
No ale musimy zobaczyć, no bo patrząc właśnie pod kątem nawet gospodarki, no jakie to jest olbrzymie obciążenie dla gospodarki. No, tak. Zbiornik retencyjny, mam przykład miasta Słupsk. Miasto Słupsk, 100-tysięczne miasto, no prawie, ale prawda jest taka, że no, to są olbrzymie koszty dla gospodarki, dla całego społeczeństwa, więc te analizy, które są tworzone, te co raporty klimatyczne, które były tworzone przez ten panel IPCC4 Europejskiej Agencji ds. Środowiska, bądź Agencji NOAA sprzed 10-15 lat, co najgorsze, one się zaczynają spełniać. To nie jest, że było wymyślone z bajki, a obecne raporty na 10 lat do przodu, polecam komuś poczytać, no, nie napawiają zbytnio optymizmem. Naprawdę? Dlatego my musimy być mocno przygotowani pod tym kątem, strukturalnie. No, społeczeństwo oczywiście, no, zwykłe osoby, ktoś, kto chodzi codziennie do pracy od 8 do 15 w jakiejś firmy produkcyjnej, no, rozumiem, że nie musi być na to sfokusowane, no, pod kątem monitoringu spraw klimatycznych, ale nasi rządzący, oni muszą mieć mocne poparcie też ze środowiska naukowego, że takie rzeczy mają miejsce i będą miały miejsce. I to nie jest tylko, jak to często czasami się słyszy, że widzi mi się ekologów, że to są ekoterroryści. No to nie, to oni mają też swoje oczywiście za uszami, niemniej jednak to wszystko ma na celu spowodowanie tego, że...
Żeby zwrócić uwagę
tak, naszego społeczeństwa, prawda? Także no, czasy wydają się trudne, nie mówię, że będą ciężkie, to wszystko się może mieć, nasza planeta żyje, ona się zmienia, bo to ma bardzo olbrzymio, dużo wpływ na różnego rodzaju zmiany klimatyczne, no niemniej jednak...
Ekosystem cały.
Tak, tak. Niemniej jednak musimy mieć rękę na pulsie i być na to przygotowani. No Grecy, kraj, który generalnie w Unii Europejskiej już jest kupę lat, zawsze byli mocno przygotowani pod kątem narażeni na różnego rodzaju, przecież tam też trzęsienia ziemi się pojawiały, tak? Ale raz, że zmiany klimatu to też są pożary wielkopowierzchniowe, to nie tylko woda. Zobaczmy, jaka jest różnica.
Mogliśmy widzieć, tak.
Pożary obserwować. Wielkopowierzchniowe, a dwa tygodnie później przychodzi powódź, jeszcze im pomogła. Libia teraz, tak? To samo, przecież powódź nawalna przyszła. No ludzie, no przecież to są rzeczy, się cały czas dzieją. W zeszłym roku była ciekawa sytuacja odnośnie amplitudy temperatur. Na naszej planecie było ponad 100 stopni różnicy temperatury, bo na Syberii było tam minus 40 parę stopni, a w Australii było upały plus 50.
No tak.
To mamy, zobaczmy, i na przeciągu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów różnicę 100 stopni to powoduje. Kiedyś takich amplitud
sprawił
nie
pan,
było.
Że ja zamilkłam. To się rzadko zdarza, muszę powiedzieć.
I właśnie, to nasze centrum ma na celu właśnie analizę, monitoring, sprawdzanie, no i też przygotowanie wszelkiego rodzaju struktury. Także środowisko naukowe w Słupsku jest prężne, gdzie staramy się działać przy okazji właśnie tego naszego centrum. Ono będzie miało wymiar właśnie też dydaktyczny, ale przede wszystkim badawczy. Staramy się właśnie tą naukę tutaj mocno usprawnić i stworzyć, żeby... No to było też bardzo ciekawe dla naszych studentów, no bo nasi studenci też, żeby też się angażowali naukowo, no bo to ma być ciekawe. No ja osobiście...
A ja mam takie życzenie i mam taką nadzieję, że uda mi się sprawić, żeby szkoły średnie was odwiedziły. Ci,
bardzo,
którzy zaczęli, ci, którzy są, ci, którzy za chwilę skończą i wyjdą, żeby zwiększyć jakby świadomość młodego człowieka, to oni zostaną po nas.
Dokładnie.
To jest to pokolenie, które będzie ciągnąć w cudzysłowie oczywiście tematy dalej, tak?
No, szczerze mówiąc, tak, to pokolenie teraz, mówi się Z, tak? No to pokolenie Z będzie miało i łatwiej, i trudniej. Łatwiej z tego powodu, że ma... No
mają narzędzia, tak?
No mają narzędzia i też nie można powiedzieć, że nie będą żyli w czasach wojny, no bo jak widzimy po obecnym konflikcie, no to wszystko się może wydarzyć.
Tak.
No niemniej jednak oni będą mierzyć się jeszcze dodatkowo z mocnymi zmianami klimatu. Czyli z tymi, bo to też się mówi to szeroko, zmiany klimatu, ale właśnie to są pożary, trąby powietrzne, powodzie nawalne.
Czyli
tak?
W naszym klimacie wszystko to, czego doświadczali poprzez oglądanie filmów amerykańskich.
Zgadza się. To wszystko się może wydarzyć. Nie wiem, czy aż takim ekstremum, jak lubią to w Hollywood pokazać.
No tak.
Niemniej jednak już pewne elementy daje się zauważyć. To jest, to już jest fakt.
Konferencja, o tym wszystkim rozumiem, będziecie na niej podczas tych trzydniowych spotkań mówić. I one co? Uniwersytet Pomorski?
Tak, Uniwersytet Pomorski.
O której zaczynacie? 20?
Tak, zaczynamy 21 obrady. Takie już faktycznie, bo pierwszego dnia mamy spotkanie takie ekspertów i będziemy debatować nad wspólnym projektem badawczym, który próbujemy stworzyć. I to będzie też takie proseminarium dla nas, naukowców, na temat właśnie diagnozy systemu bezpieczeństwa pod kątem tych zmian klimatu, także to będą dosyć mocne obrady. I taką część otwartą, publiczną dla wszystkich Państwa, to jest od 21 września, od godziny 10 do godziny 17, pierwszy dzień, różne panele tematyczne. Cała konferencja będzie rejestrowana, będzie można ją obejrzeć na naszej stronie. Na streamingach, tak, w mediach społecznościowych, a również będzie ona rejestrowana na żywo, więc jakby ktoś miał przyjemność, bardzo zapraszamy do obejrzenia na kanale YouTube uczelni, który będzie to transmitował na żywo, naszą całą konferencję.
No to drodzy Państwo, ja namawiam do tego, żebyście skorzystali. Bardzo ciekawe rzeczy, bardzo dziękuję za to spotkanie. I tak jak mówię, mam nadzieję, że uda mi się przekonać dyrektorów szkół średnich, żeby nawiązali z Wami kontakt i współpracę i w ramach biologii na przykład, czy godzin wychowawczych zechcieli przyjść zobaczyć, dać w cudzysłowie dzieciakom się pobawić także na Waszych symulatorach.
Koniecznie.
Też mam taką nadzieję, że możliwe, że uda się zmusić młodego człowieka do myślenia i dbania także o naszą planetę. No, przykład idzie z góry, zaczynajmy od siebie.
Oczywiście.
Do zobaczenia, mam nadzieję. Pięknie dziękuję za tą rozmowę i spotkanie. Do usłyszenia.
Dziękuję.